To ja się nazywam Julia Harasimowicz i będę miała przyjemność dzisiaj rozmawiać z Alicją Dobrudzką, której wystawę pokazujemy w NBZ-cie. Wystawa jest kuratorowana przez Magdę Kantarz. Zaczęłabym od pytania może dość prostego do Ciebie, ale pochodzisz z Kowal, czyli z niewielkiego miasta z Dolnego Śląska. I jak to się stało, że wyjechałaś za granicę na studia i studiować sztukę i to Goldsmith?
Wszyscy mi zadają to pytanie. Jak się stało, że ja wyjechałam z Kowal? Ja pojechałam do Londynu po raz pierwszy w wieku, jak byłam po trzeciej, to jest wiek, po trzeciej klasie szkoły średniej. Pojechałam na 2 miesiące. 18 lat, no, pojechałam na 2 miesiące do Londynu i tylko wtedy chodziło o Londyn, chodziło o zagranicę. Także ja tam wróciłam bardzo szybko, zamiast po roku i jakby rozpoczęłam studia, bo moi rodzice stwierdzili, że nie możesz się pracować w coffee shopie, musisz coś robić. Ale jakoś było mi chyba trochę za ciężko, więc po roku uciekłam do Pragi na rok. I potem wróciłam i próbowałam jeszcze raz walczyć z Londynem. Ale no, także wyjechałam chyba tylko dlatego, że nie wiem, chciałam studiować anglistykę, ale mi się nie zdałam, więc stwierdziłam, że może spróbuję studiować coś innego po angielsku.
I padła na sztukę?
I padła na sztukę.
A skąd twoje zainteresowanie fotografią? Czy próbowałaś jeszcze jakichś innych mediów, czy zajmowałaś się od początku?
To jest dobre pytanie, ja zawsze próbuję. Ja zawsze próbuję i wycofam bardzo dużo czasu. Bo za każdym razem, kiedy próbuję zrobić projekt, jak na przykład w Bombaju, kiedy pracowałam nad projektem o architekturze, to chciałam pracować tylko i wyłącznie z wycinankami z papieru. Chciałam pracować z gazetami, chciałam robić rzeźby, czy je można potem sobie regulować. Ale stwierdziłam, że to jednak nie wchodzi. Znaczy chodzi o to, że ja za każdym razem zadaję pytanie, czy to powinien być projekt fotograficzny, kiedy zaczynam się nad czymś pracować, ale potem zauważyłam, że jednak nie wychodzi mi malarstwo, nie wychodzi mi rzeźba, nie wychodzi mi zbyt wiele innych rzeczy.
I wracasz do fotografii.
Tak. Jakby w tym się czuję najbardziej komfortowy i jakby teraz się pogodziłam z tym, że to jest mój język i nie będę tracić czasu na inne media. Nie, na film
ostatnio. Czekam.
Może. Tak.
Wszystkie twoje projekty w zasadzie mają taki, no właśnie, odwołują się do różnie pojętej międzynarodowości, do jakoś do właśnie zmieniania miejsc, przekraczania granic. I mam wrażenie, że paradoksalnie Londyn, w którym mieszkasz, właśnie pewnie przez to, że tam mieszkasz, najrzadziej się chyba pojawia tak bezpośrednio w twojej twórczości albo w ogóle.
Tak, to jest. Ja nie zrobiłam nigdy projektu w Londynie. To jest tak, że ja wyjeżdżam, zbieram materiał, wracam do Londynu i tam jakby mam całą infrastrukturę osób, z którymi mogę ten projekt skonsultować. To jest jakby, to jest miejsce, w którym ja robię reality check. Jak się mówi reality check? Sprawdzam, czy coś jest tak naprawdę warte uwagi, czy coś jest wystarczająco dobre, czy tam też jest osoba, która drukuje wszystkie moje zdjęcia. Jakby ja tam studiowałam, więc tam są ludzie, którym ja ufam.
Baza.
Moja baza wykładowa. Tak. Także Londyn to... ja bym chciała coś zrobić w Londynie. Ale jakoś teraz dopiero zaczynają konstruować. Bo tam nie było pozwolenia, żeby konstruować cokolwiek, co jest wyższe niż katedra Świętego Pawła, stąd Polska, czyli Cathedral. To jak oni zaczęli, to pozwolenie było zacznięte parę lat temu, więc dopiero teraz zaczyna się robić architektonicznie ciekawe.
No właśnie, bo architektura i obiekty odwołujące się jakoś do historii się pojawiają przede wszystkim w twoim albańskim cyklu Mushrooms, które mamy chyba tutaj.
Concrete Mushrooms.
No właśnie, to jest jeden z twoich pierwszych cykli fotograficznych?
Tak, to jest pierwszy projekt po I Like You, I Like You A Lot, który można zobaczyć na dole, w którym tak naprawdę widać, że ja się zaczęłam zainteresowałam architekturą. To jest taki typowo architektoniczny projekt, który tak naprawdę zdarzył się bardzo... Jakby to nie był planowany projekt. Ja nie wiedziałam o tym, że tam są bunkry w Albanii, dopóki do niej nie pojechałam i zobaczyłam, co tam się tak naprawdę dzieje. I byłam zafascynowana tym, że jest ich tam aż 750 tysięcy, I one zostały zbudowane w latach 60. i 70. przez Envera Hodge'a, a następnie one zrujnowały budowę tych bunkrów, dlatego że one są zbudowane ze stali i z betonu. Zrujnowało to albańską ekonomię. Więc jakby cały ten, one nigdy nie zostały użyte. One nigdy nie zostały wykorzystane do celów, które nie zostały wykonane. Więc jakby ten taki absurd, po prostu absurd tej architektury mnie urzekł. I one były pokazane właśnie na takim biennale w Lizbonie, który się nazywał Biennale of Disused Architecture. Czy chcesz?
Mhm, tak, pokażę.
To ja już nie mam więcej, tylko 5.
Jest 5, dobrze, to wszyscy mogą skoczyć.
Tak. I co? Ja zostałam pokazana właśnie w tym Biennale of Disused Architecture, gdzie Domus magazyn Domus znalazł wszystkie takie przypadki architektury dookoła świata, które po prostu były totalnie niewykonane. Najwięcej jest ich dosyć do marca. Consultancy albo Woodpecker, Russian Woodpecker.
Też byś chciała je sfotografować?
Nie, niekoniecznie, niekoniecznie.
A co się dzieje teraz z tymi bunkrami? To, co można zobaczyć w całym cyklu, ale wiem, że one mają w tej chwili od niszczenia po bardzo...
Tak, one są aktywnie niszczone, więc jakby Albania próbuje odnaleźć, co Magda może coś się dodać. One są aktywnie niszczone, bo jakby wydaje mi się, że Albania szuka swojej tożsamości w tym momencie.
No i rzecznie też są jakąś turystyczną atrakcją.
Tak,
już teraz.
Tak, już teraz są. Niektóre zostały przekształcone na piwnice winne. Inne na przykład, inne mają, nie wiem, czapkę Mikołaja na plaży. Albo jakby ludzie znajdują bardzo różne sposoby adoptowania tej architektury, jakoś tak, używania jej. Ale właśnie wtedy, jak ja byłam w Albanii,
to się bardzo szybko zmienia teraz. Każda wycieczka z tym bunkrem są jednym z... Jeżeli się uczestniczy w czymś takim zorganizowanym, to widać, że to jest jedna z atrakcji. Tak. Z tego, że jest ich bardzo dużo, więc widzi się tylko te wzdłuż drogi z centrum Tirany, tak de facto, ale taki przeciętny turysta nie ma szansy zobaczyć innych. No.
Tak.
Tak, ale już robią pamiątki z tym, tak, że to...
Tak? To już... Okej. Czy dawno nie byłam w
Czy udało ci się wszystkie sfotografować?
Nie. Musiałby, ja bym tam już pory była w Albanii, szukając. Ale akurat nie mamy tutaj zdjęć, ale też mam parę zdjęć, gdzie one zostały zdetonowane, jakby został sam gruz po nich, takie kubki gruzów. Także one szybko gdzieś tam je obudowują.
Bardzo mi się spodobało, że nie określiłaś tego cyklu jako dokumentującego, tylko jako cykl architektoniczny. Bo to myślę, że rzeczywiście pokazuje sferę twoich zainteresowań, co też się przekłada na inny cykl, który tutaj na prezentacji możesz pokazać, czyli Life is on a New High, czyli pierwsza seria prac zrobiona podczas twojej rezydencji i pobytu w Mumbai.
Tak, to jest ten projekt, o którym mówiłam. Chciałam na początku pracować tylko i wyłącznie z gazetami, czyli to na przykład jest wycinek. To jest wycinek z, jak się mówi, aplikacji? Z ogłoszenia.
Gazetka reklamowa.
Gazetka reklamowa. Tak, i jakby one są w dialogu ze zdjęciami, które ja zrobiłam, czyli na przykład to, czy to. To jest zakupione akurat to zdjęcie, to gazeta, bo tam ona ma taki... Jakby ktoś strzelał, jest zakupiona właśnie z pana, który kolekcjonuje nomenklaturę.
A co w zasadzie się znajduje w tych gazetkach i co one konkretnie przedstawiają?
No na przykład to, taki bardzo, bardzo europejski krajobraz. Czy na przykład, nie wiem, hotelowe łóżko. I to, co mnie najbardziej zafascynowało, to były tytuły. I tytuł projektu Life is on a New High pochodzi właśnie, został też wzięty z jednej z tych gazet. Na przykład ten się nazywa Give Wings to Your Dreams, czyli daj skrzydła swoim marzeniom. Experience the richness of life at every step. Doświadcz bogactwa życia na każdym kroku. Czy na przykład cały czas nowe wyżyny. You will simply call it home. Nazwij to po prostu swoim domem. żyli koło tego, niebieskie niebo romansujące z morzem. Albo na przykład zostań, bądź zielony z zazdrości. Jakby same te hasła reklamowe, jak ta ich dosadność, ta ich bezpośredniość po prostu mnie powoliła.
Jaki jest status tej architektury, tej rzeczywiście luksusowej, bo kiedy powstały te budynki, które są reklamowane?
To jest właśnie ciekawe, bo Bombaj jest stolicą, która ma największą ilość nieukończonych wieżowców i drapaczych chmur na świecie. Więc czy one jeszcze powstają, czy już się rozkładają, to jakby jest ciężko stwierdzić. Na przykład ten budynek, czy... Aha, to są budowie, to się ukończą. Na przykład ten. On chyba nigdy nie zostanie ukończony, bo ktoś nie otrzymał pozwolenia, żeby go ukończyć. Jakby on pewnie zgnije, zanim wyburzą go, zanim on tak, nie zostanie ukończony. Także jest wiele takich przypadków, bo to niektórzy podają, że one po prostu stoją i straszą. I też wydaje mi się, że ten klimat monsunowy jakby dodaje im uroku. Co niektóre.
Do Bombaju jeszcze wrócimy za chwilę, bo wróciłaś do niego, jest jeszcze jednym projektem. Natomiast z tego, co wiem, nie wszystkie... Masz jeden projekt Encounters, który w zasadzie przestaje być projektem stricte fotograficznym. No właśnie, ciężko to nazwać. Nie jesteś do końca kuratorką, inicjujesz pewne czynności, zmieniając miejsca i wykorzystujesz do tego polski akcent, czyli wycinam kołowicką. I jakbyś mogła więcej coś powiedzieć, no jak, bo ten, to też ten, ta seria cały czas trwa, prawda?
Moment, tylko przerzucę tą serię, żeby mogła pokazać jakieś zdjęcie. Tak, także ten projekt jak na razie był w trzech krajach, czyli on polega na tym, że ja zabieram nasz taki dość tradycyjny, chociaż w sumie myśląc o wycinankach, jakby one, to jest bardzo, jakby nasza polska wycinanka na chwilę się pojawiła po II wojnie światowej, jakby jej taki highlight, jej takie najlepsze czasy, to są czasy komunizmu, kiedy panie w Warszawie i panie w Krakowie robiły wycinanki na zawody. I one wiedziały, jakie są, nie, panie Głowiczu, ale panie wiedziały jako jury, jakie wycinanki preferuje, czy to była Warszawa, czy to był Kraków. Ale ta wycinanka i sam jakby historia wycinanki, gdzieś tam jakiś tam wpływ kultury żydowskiej, jakby też próbowałam tak do końca, nie udało mi się do końca znaleźć, skąd ta wycinanka, dlaczego są pogunty. Mimo że zrobiłam research, background research, ale wydaje mi się, że to jest taka najbardziej polska, to jest taki najbardziej polski rozpoznawalny symbol. Tak jak kupienie małego bunkra w Anglii, tak samo jak kupienie wycinanki w Cepeli w Polsce. Jakby jeżeli zobaczysz gdzieś wycinankę na świecie, to pierwsze skojarzenie będzie z wycinanką polską, z wycinanką ludzką. Więc dlatego ten symbol. I jakby ja zapytałam różne osoby w różnych miejscach, różnych rzemieślników, żeby oni spróbowali ten wzór zinterpretować, używając technik, które są dla nich lokalne, im znajome, czy lokalne dla danego rejonu. I jakby ten na przykład pochodzi z Palestyny. I tu na przykład można zobaczyć, jak są te wyszywanki, takie drzewka dookoła. To jakby design tych właśnie tego, jak to się mówi, tej obramówki jakby oni, ludzie, którzy się tym znają, są w stanie powiedzieć dokładnie, z jakiej wioski w Palestynie ten akurat...
motyw pochodzi.
Ten motyw pochodzi. Motyw, nie zabrakło słowa. Więc ja współpracowałam z Rzymem. To jest na przykład pan z Indii, który... bo tak naprawdę nie chodzi mi tak do końca o produkt końcowy. Bardziej mnie fascynuje ta droga, jak, w jaki sposób my dochodzimy do tego produktu końcowego. Czyli ja mam nadzieję, że kiedyś edytuję ten film, bo ja robię o nich filmy, ja im wszystkim zadaję pytania. Typu na przykład, co oni myślą o tym, jakby oni spróbują znaleźć odpowiednik kulturowy zwykle w tym swoim, rzemiośle, czy w swojej kulturze, jakby, żeby zrozumieć nasz wzór. Bo oni zadają bardzo duże pytania, dlaczego kobiet, jakby chodzi o to nowe życie, czy wiosna, czy... ale jakby chodziło mi o to właśnie, o ten moment, kiedy... gdzie zaczyna się sztuka, gdzie kończy się rzemiosło, gdzie jakby ta droga do produkcji jakiegoś dzieła. I próbuję te osoby, bo na przykład w Indiach jest tendencja do kopiowania. I na przykład to jest prawie dokładną kopią naszej wycinanki. Ja próbuję właśnie im powiedzieć, żeby oni, jestem z nimi w dialogu i daję im taką totalną wolność, że oni mogą zrobić co chcą, ale oni na nie patrzą i mówią, ty jesteś skądś tam, ja chcę mieć za to zapłacone, więc ja to zrobię tak, jak ty chcesz, więc ja próbuję ten moment złamać. Czasem to używam różnych sposobów, czasem jakby ten dialog jest ważny, czy to jest jeżeli dyskutujemy o zapłacie, czy o czasie, czy to jest jakby... Wydaje mi się, że ten film byłby fajny, żeby w końcu skończyć, żeby on po prostu ujawnił jeszcze kolejne elementy tego projektu. Ale głównie chodziło o to, że jakby rzemiosło jest takim uniwersalnym językiem, który łączy wszystkie te kraje, jakby rzemiosło występuje we wszystkich kulturach. To jest na przykład naklejka na taksówkę z Bombaju. To jest pan, który próbował zrobić to w technice ebru, gdzie na przykład tutaj negocjacja była taka, że proszę pana, że on uważał, że ten wzór, który ja mu dałam, jest zbyt ma zbyt wiele szczegółów, żeby on w swojej technice mógł go reprodukować. Więc jakby on odszedł bardzo daleko od tego wzoru, tylko dlatego, że technika to nie pozwalała i też jakby on miał swój pomysł. Tutaj mamy tu lipany i mamy tego orzełka, ale on wygląda trochę jak duch. Jakby dużo rzeczy się dzieje, na przykład tutaj pan zrobił teship, to jest technika też turecka, tradycyjna. To jest technika, której się używa przy kaligrafii. I on na przykład, takie zdobienie kaligraficzne i on jest jedną z lepszych osób w Turcji, które się tym zajmują. I jakby ona jest, to jest tusz tego specjalnego koloru niebieskiego. I złoto, to są płatki złota, które on tak fajnie przykleja na to. Na taki, bierze tłuszcz z głowy, żeby to się dokładnie przypaliło, takim chusteczką sobie tam działa. Także on na przykład z naszego motywu zaakceptował tylko kwiaty. Jakby nie ma w ogóle linku. A ten na przykład jest mój ulubiony, to jest pan, który nasze polskie koguty próbował naszkicować jako Bollywood painting. W kinach w Bombaju mają takie, jak się mówi, napisy, szyldy, które reklamują nadchodzący film. Także to jest jego pomysł na nasze polskie koguty. I też jakby niektóre z nich są zabawne, niektóre z nich nie jesteśmy w stanie powiedzieć, jeżeli nie są pokazane jakby w kontekście, skąd one są i dlaczego, ale no. Wydaje mi się, że im więcej ich jest, tych małych elementów, tym jakby fajniej zaczyna to funkcjonować. To jest kilka zdjęć z moich wystawy w Bombaju. Wyjaśniłam?
Tak, a ja mam jeszcze pytanie, czy w tych miejscach, które prosiłaś rzemieślników, żeby wykonywali te przetworzenia naszego motywu, czy tam też te tradycyjne techniki są, tak jak wspomniałaś na początku, teraz przetwarzane jako taki towar turystyczny, jak nasze polskie cepelie, czy tam też się to pojawia, czy raczej...
Tak. Tak, na przykład jest trzech panów w Bombaju, którzy nadal malują te szyldy.
I jakby, plakaty filmowe.
Tak, te plakaty filmowe. I oni są zapraszani dookoła świata na różne wystawy, żeby coś specjalnie zrobić. Także oni tego nie unikną. Jakby rzemiosło zanika i coraz mniej osób ma tą
umiejętność
wykonywania takich rzeczy, więc oni są jakby rozkwitywani. Na przykład w Anglii chciałam zrobić les. Jak się mówi les na polsku?
Koronki.
Koronki. Bo na przykład Nottingham Rayon słynie z koronki. Nie ma nikogo w Nottingham, kto by to wykonał z koronki. Jakby Anglia już nie ma rzemiosła, także to rzemiosło jeszcze istnieje w iluś tam krajach, ale już jakby coraz mniej ma gdzieś wschodzi do takiej sfery niszowej.
Czy planujesz jakiś finał tego projektu, czy to po prostu ma trwać razem z twoimi podróżami kolejnymi?
Tak, wydaje mi się, że to będzie się rozwijało organicznie. Jeżeli gdzieś wyląduję i stwierdzę, że ktoś robi coś, co mnie bardzo zainteresuje, to oczywiście, że tak, że kontynuuję.
To wrócę w takim razie do twoich już zakończonych projektów. W tym roku, w zeszłym roku miałaś pierwszą wystawę indywidualną w Polsce w Rodriguez Gallery w Poznaniu i pokazałaś bardzo wyjątkowy i odnoszący się tak bezpośrednio już do aktualnej polityki właśnie projekt Houses. Na pierwszy rzut oka nie do końca widz wie, co się tak naprawdę znajduje na tym zdjęciach. Czy też mogłabyś coś więcej opowiedzieć o tej serii?
Tak, to jest wioska w południowej Palestynie, która się nazywa Susia, w której są właśnie takie domy, które są tak naprawdę murowane. Ta wioska znajduje się w rejonie C, czyli to jest rejon, który jest najbardziej pod izraelską kontrolą. I ona została przesiedlona wielokrotnie, bo ona się najpierw znajdowała na... teraz, jak to jest jakaś... Ja sobie trochę słowa. Nieważne.
Może po angielsku.
Ona się znajdowała gdzieś indziej, ale dlatego, że Palestyńczycy są przesiedlani, coraz ich życie jest jakby utrudniane na każdym kroku, to ta wioska w miejscu, gdzie ona oryginalnie była, Izrael zrobił wykopaliska, więc ona musiała się przenieść, czyli pod przykrywką jakiejś tam świątyni ich niej, tutaj po prostu pozbywają się, przesuwają tych ludzi gdzieś indziej, niszczą im domy. Ta wioska została zniesiona z powierzchni 4 razy i ona cały czas gdzieś powstaje. I to jest taka wioska, która jakby trzyma wszystkie inne wioski w miejscu, bo one się nie poddawały, żeby ci ludzie, którzy tam zostali, a nie znikali gdzieś tam, bo jest taki program, żeby ich przesiedlić do, jak się mówi, settlements? Do takich osiedlisk budowanych, takich na skalę, jak Izrael buduje, zawsze na jakiejś górce, które tak patrzą dookoła, okna dookoła są na czubku zbudowane. I właśnie, no i tak właśnie mówił mój przewodnik, że ta wioska po prostu, gdyby ona gdzieś tam zdecydowała, że się poddaje, to jakby te inne wioski też by utraciły trochę nadzieję na to, że mogą tam, że to jest ich ziemia, że mogą tam być. Ale to, co mnie urzekło, to jest Dreferla. To jest to, co mnie, jakby kiedy architektura stała się, jakby ma jakiś taki bardzo bliski związek z malarstwem, z high art. I no, także sfotografowałam tych domków, chyba 11 w sumie. I one tak sobie...
Czy miałaś okazję przebywać jakoś dłużej z mieszkańcami tych?
Ja byłam w sumie na południu tylko 4 dni i nie miałam szansy tam pomieszkać niestety w tej wiosce, ale byliśmy tam kilka razy odwiedzić tylko pana Beduina, który miał właśnie zrobić jedną z rzeczy do Encounters. Bo on sklejał, on jest artystą w tej wiosce i on na przykład sklejał, robi buldożery, czy czy samochody, którymi niszczą te wioski, on to robi z odpadów, które znajduje, wykonuje takie rzeźby, z odpadów, które znajduje na okolicznych polach. Także ja pojechałam tam, dlatego że chciałam zrobić kolejną rzecz do projektu Encounters, czyli spotkania, czyli do naszych polskich kogutów, a wyszła troszkę inna seria. Bo jakby ich jest bardzo ciężko teraz złapać, bardzo ciężko się z nimi skontaktować, jakby tam trzeba być po prostu, żeby to ogarnąć.
Bo sama historia, że znalazłaś się w tym miejscu, w tamtym czasie, też była złożona z różnych zbiegów okoliczności,
tak,
prawda?
Tylko dlatego, że tam też pojechaliśmy, to miała być rezydencja w Galerii Al-Mahata, która się nie odbyła, dlatego że wielu z artystów nie dostało wiz, bo wielu artystów zaproszonych było z Egiptu czy z Jordanii i jakby nie dostali wiz. Ale trzy dni po tym, jak ja przyjechałam i był jeszcze jeden storyteller, opowiadacz historii, opowiadacz, tak się mówi? Opowiadacz. Jest nawet kółko opowiadaczy w Warszawie. Także ja i on tam wylądowaliśmy, a potem Izrael zaatakował Palestynę, więc ludzie już nie przyjechali. Nawet ci, którzy już mogli dojechać, nie dojechali, więc jakby ja i on pojechaliśmy w podróż dookoła, razem z innym z jeszcze innym opowiadaczem historii z Palestyny. Ja się z czasem dołączyłam do nich, jak oni jechali. Także zwiedziliśmy i północ, i południe. Także tam się bardzo dużo działo. Tam było bardzo dużo gazu łzawiącego, bardzo dużo jakby takich spotkań na tych granicach, gdzie kończy się Ramala, zaczyna się Jeruzalem, Jerozolima. I na przykład na granicy, to jest taka wojna pomiędzy dziećmi a armią izraelską, gdzie te dzieci wybiegają, mają tam jakieś kokle mołotowe, na przykład w butelce po Coca-Coli, rzucają to kamieniami i to się tak powoli, tak po szkole one zaczynają. Ten kopyt się tak powoli zaognia, wybiega armia i to łagodzi. Jakby to jest jakby dla kogoś jak ja, kto nie zna tej historii, jakby nie zna, zna to tylko z mediów, to jakby jest to bardzo dramatyczne, jest to dramatyczne, ale po jakimś czasie, będąc tam i widząc tych konfliktów ileś, zaczyna się rozumieć, że tam jest rytm. To jest bardzo dziwne, ale tam jest jakiś rytm, jest jakiś taki ten... oni, nie wiem, jak to... Ktoś tam... Jakby jak się pojawiają te zawiące, to niestety wszyscy wam nie bawią. Jakby, no... także, ale w ogóle to jest piękne, tam było przepięknie. Także on taki krajobraz, to jest na przykład, to jest granica, to jest ten checkpoint, bo rodzice idą do pracy, rodzice palestyńskich dzieci idą do pracy, oni przechodzą przez tę granicę i jakby pracują na przykład nad budową osiedlisk. Także oni wracają wieczorem zmęczeni. Jakby to jest bardzo ciekawe miejsce, które się nazywa Hebron, gdzie ta granica jest pomiędzy... na dole mieszkają Palestyńczycy, a na górze mieszkają osiedleńcy, tak?
Osadnicy,
to, przepraszam. Osadnicy, także tutaj na przykład widzicie, tam są na górze kamienie, bo oni po prostu musieli położyć kratę i musieli położyć, nie wiem, jakieś tam też kolejne draperie, dlatego że osadnicy na przykład rzucają głazy na przechodniów, czy na przykład pomyje, także to jest bardzo takie, w Hebronie, w tym miejscu, ten konflikt jest bardzo, widocznie bardzo zaogniony tak naprawdę. Bo jakby oni wkroczyli już w centrum miasta, to ostatnia jest w centrum miasta, więc tam jest cały czas jakiś, no, cały czas coś tam się dzieje. I dlatego też te domy, jakby ten projekt cały jest taki o granicy, dlatego też te domy mają wycięte tło. To jest pierwszy raz, kiedy manipulowałam moje zdjęcia. Bo jakby ten świat Palestyńczyków kończy się tam, gdzie kończy się ich dom. Jak oni wysyłają swoje dzieci do szkoły, to te dzieci nie wiesz, czy one wrócą z połamaną nogą, czy z wywaloną głową, bo osadnicy wychodzą i rzucają ich kamieniami, biją ich jakimiś, nie wiem, czym mogą. Także to jest taki konflikt bardzo personalny, taki bardzo osobisty pomiędzy tymi ludźmi, którzy na przykład, nie wiem, bo ostatnio to są niekoniecznie z Izraela, to są na przykład ludzie, którzy przyjechali na przykład z Mongolii, bo ktoś miał babcię, która była Żydówką, więc oni przyjeżdżając z Mongolii dostają na przykład mieszkanie w takiej osadzie i wtedy oni to walczą, to jest ich dom, ale jakby jak to powiedzieć? Jakby nie ma, z kraju, gdzie nie mieli nic, nagle dostają wszystko i jakby, nie wiem, nie mam powiedzieć. Jakby nie jestem tutaj, żeby mówić o tym konflikcie, tak naprawdę. Chociaż jestem. No, ale tego się nie da opowiedzieć, bo bardzo wielu Palestyńczyków opowiadało nam te wszystkie historie i one są straszne, tak naprawdę one są straszne, ale ja nie jestem w stanie ich powtórzyć. To jest też kolejna rzecz, że jakby będąc tam, widząc co się dzieje, że na przykład ktoś ma dom, osadnicy przyjdą i wytną wszystkie drzewka, będziesz się rano już ogrodu. I jakby, czy na przykład jakieś tam graje oliwne niszczą, czy podlewają kwasem roślinki, czy... nie wiem, ja nie jestem w stanie opowiedzieć tych historii, one nie są aż tak mocne, kiedy ja je opowiadam, jak kiedy oni mi je opowiadali. Mi się wydaje, że będąc w Palestynie, czułam, że jestem najdalej od rzeczywistości, jaką znam. Że jakby, na przykład będąc, nie wiem, będąc w Kalifornii, czy będąc w Indiach, jestem nadal bardzo blisko, bo mam na sobie te same ubrania, mam na sobie, konwersacja jest na tym samym poziomie, a będąc tam, po prostu to jest inny świat.
Bardzo skoncentrowana na codzienności swojej własnej. Dla mnie bardzo ważne w tym całym cyklu jest to, że nie pojawiają się w ogóle ludzie. Czy się pojawiają w jakichś fragmentach? Nie ma. Prawda? One są właśnie te wyczyszczone tła, które nadają jeszcze takiej teatralności. Rzeczywiście, kiedy zdajemy sobie sprawę, co tak naprawdę widzimy, to dodaje spory ładunek emocjonalny. Ale w zasadzie ta właśnie technika oczyszczania i tego braku, o którym dzisiaj rozmawialiśmy, pojawia się w innej pracy o zupełnie innym nastroju, tak naprawdę opowiadającej o czymś innym, czyli w cyklu Scenery, czyli tło, które można zobaczyć właśnie w tej sali. Tutaj na ścianach to jest tylko wybór tak naprawdę z całego cyklu. I ta seria jest stworzona podczas twojej kolejnej tak rezydencji w Bombaju.
Z moją sprawę to wygląda tak, że ja jak tam przyjeżdżam, to po prostu wynajmuję studio i robię moje rzeczy. Także nie wszystko to jest taka szkolna rezydencja. Ja tam często wracam, więc tak, to jest nie zawsze na rezydencji.
Pokazujesz na tych zdjęciach, no właśnie tutaj wiele osób, zanim się wtajemniczy w temat, co przedstawiają te prace, jest bardzo skonfundowana, bo nie do końca wiadomo, czy widzimy malarstwo, czy jakieś dziwne, powiększone elementy z jakiejś innej kompozycji. Ale prawda, czym są tak naprawdę te zdjęcia, jest jeszcze zupełnie odnosi się do, w zasadzie wraca do medium fotograficznego, czyli okazuje się, że widzimy tła wykorzystywane w studiach fotograficznych.
Tak, one zanikają i jakby to jest chyba też taki mój, to jest taki projekt, gdzie ja próbuję je ocalić, ja próbuję jakoś je przechować. Się wydaje, że one za 40 lat spojrzymy na nie zupełnie inaczej niż widzimy je dzisiaj, gdyż już po prostu nie będzie, one wypadną z użytku, wyjdą z użytku, nawet w Indiach. Chociaż nie wiem, zobaczymy, one się tak naprawdę zmieniają i na przykład to jest na przykład jedno ze starszych teł. Jak dla mnie to one po prostu, one... ja je sfotografowałam bez ludzi, bez żadnego obiektu, bez żadnej osoby przed nim, dlatego że chciałam się skupić tylko i wyłącznie na właśnie na tym tle, bo dlatego że one dla mnie symbolizują jakieś takie marzenia, czy też aspiracje pewnej klasy w Indiach. I to, jakie wpływy na przykład, czy to jest malarstwo, czy to jest jakieś tam, czy to jest teatr, czy to jest jakaś nowa technologia cyfrowa, jakby w nich jest wszystko, w nich jest bardzo wiele, jak się na nie, tak, i wydaje mi się, że mam ich tutaj dosyć dobry wybór, jest ich tutaj dosyć sporo i wydaje mi się, że one, jak się na nie tak, jak ich jest więcej, to się zaczyna zauważać te różne trendy, czy na przykład impresje można wyznaczyć, na przykład, ups, to są dwa. Tak, czy na przykład potrzeba fotografowania się z półką z książkami, czy z kolumną na przykład, czy z górami, czy to jest na przykład w Indiach wszyscy uwielbiają Szwajcarię. Oni wszyscy chcą pojechać do Szwajcarii.
Podróż poślubna.
Tak. I oni mają takie objazdowe wycieczki, że na przykład wsiada 40 kobiet w samolot, przyjeżdżają do Szwajcarii, jadą tym autobusem dookoła tej Szwajcarii i oni śpią w hotelach, gdzie gotują im indyjskie jedzenie i one podziwiają piękny szwajcarski, niezanieczyszczony krajobraz i taki porządek, czego oni w Indiach nie mają, czy na przykład ten, to tło bardzo o tym mówi. I wydaje mi się, że niektóre z nich są zupełnie takim uderzeniem dla nas, jak dla naszych oczu, bo one są zbyt kolorowe, one są po prostu, można powiedzieć, że mają dużą ilość kiczu, zawierają, ale niektóre z nich są takie dosyć niepokojące, jak na przykład tamten, gdzie coś może wyjść za szafy. Jakby wydaje mi się, że osoby, które je projektowały, nie do końca sobie zdawały, ile można z nich wyczytać tak naprawdę. Coś jeszcze dodać? Nie mam akurat tego tutaj.
Dla mnie też jest ciekawe, jak koresponduje twój poprzedni cykl z Bombaju, czyli ten cykl architektoniczny.
To jest ten sam sposób. Tak samo jak przefotografowałam gazety, tak przefotografowałam tła.
Powiedz mi, czy rozumiem, że ta forma dowartościowania się, takiego wizualnego dowartościowania się osób, które się fotografują na takim tle, a osób, które miały kupować te mieszkania, rozumiem, że to są zupełnie różne poziomy finansowe i społeczne w Indiach, tak? Bo raczej, czy tamte mieszkania były bardziej adresowane do osób bardzo, bardzo zamożnych.
Tak, one są.
No, ale stawiane wśród slumsów, bo tam na paru zdjęciach było.
Tak, stawiane zupełnie wśród. Tak. Chciałam to powiedzieć?
Może przyjmę na pytania jeszcze od publiczności. To w takim razie chciałabym wrócić do Kowar.
Wracamy
do Kowar. Do serii, którą wiąże się twoja rodzinna, bardzo tragiczna historia. Bardzo wyjątkowego, emocjonalnego cyklu. Tutaj parę razy w galerii rzeczywiście spotkałam się z takim bardzo, bardzo emocjonalnym odbiorem publiczności tych prac. Powiedz mi, czy wróciłaś w 2008 roku właśnie w tych tragicznych okolicznościach do domu, do siebie, czy jechałaś z podejściem, że będziesz wszystko dokumentowała i jakoś uchwycała?
To jest dobre pytanie, bo ja zabrałam wtedy mojej koleżanki aparat. Moja koleżanka mi pożyczyła aparat i ja stwierdziłam, że ja go po prostu wezmę. Bo po raz pierwszy, kiedy ja robiłam zdjęcia na filmie tak naprawdę, bo wcześniej nic mi nie wychodziło. Pamiętam, że jak zaczęłam studia moje magisterskie, to przychodziłam wywołać negatywy i nie było na nich nic. I w końcu po raz któryś zaczęłam płakać w tym, jak to się mówi, jak się wywołuje negatywy, w tej ciemni. Mówię, nie ma nic na tych negatywach. I wtedy pamiętam, że kupiłam taki film, taki 800, że przypadkiem nie było takiej sytuacji, że coś tam, żeby to było prześwietlone tym razem, proszę, prześwietlone. Ale tak, to był pierwszy raz, kiedy tak naprawdę zaczęłam fotografować na filmie. Jakby ja nie podejrzewałam, że te zdjęcia wyjdą. To było dla mnie, jakby dla mnie głównym zajęciem było patrzenie przez aparat i nie bycie tam takim bezradnym. Mm. Bo to, jakby ten moment właśnie fotografowania jakby zastąpił to uczucie takiego momentu, kiedy ty już mówisz, kurde, przecież dobrze pływam, już nie mogę nic zrobić, nie mogę nic pomóc, nic nie mogę, jakby już jakby minął ten moment, kiedy ktoś jeszcze mógł temu zapobiec. Takie, mi się wydaje, że to my wszyscy to czuliśmy i jakby, no, także ja sobie poradziłam z tym uczuciem, już to zajmując się, fotografując w tych momentach, kiedy, no, kiedy się czułam bardzo bezradna. I to nie miał w ogóle być projekt, to miał być taki dla mnie personalny dowód, że to się stało. Bo ja byłam w takim szoku, że dostaję SMS-a, lecę do Polski i tak sobie stoję na dysku, przecież to jest niemożliwe. Wracam do domu, wchodzę do niego do pokoju, czy nic się nie ruszyło, jego plecak tutaj jest, wszystko jest tak, jak jest, jakby nic się nie zmieniło, a go nie ma. To było takie uczucie, to było tak abstrakcyjne, mi się wydaje, że dla nas wszystkich to było tak abstrakcyjne. Ja chyba dopiero uwierzyłam, że go nie ma, jak weszliśmy zidentyfikować ciało do jak się mówi, morg? Do kostnicy. Kiedy mój tata był poproszony o to, żeby wejść i zidentyfikować to ciało, ale on wyszedł we łzach i mówi, wy też przyjdźcie. Jakby on sobie jest też sam na to. To jest ten moment. Wtedy jak zobaczyłam, że tak, on nie żyje, okej. Okay. Wtedy zaczęłam coś więcej rozumieć. Ale to do tamtego momentu jakby to było zupełnie abstrakcyjne. I no, także... I to jest też ten moment, kiedy to był ten taki moment przełomowy, kiedy ja to mówię, przyjdź i zrób zdjęcie. Bo mój tato pochodzi ze wsi, gdzie śmierć była normalną częścią, to było naturalne, że się stawia dziadka w trumnie w dużym pokoju. Jakby my już tego nie robimy, jakby śmierć została przeniesiona z domu do szpitala. Już jakby nie mamy aż takiej styczności ze osobami chorej, nie musimy się zajmować, aż tak wydaje mi się, że to był taki moment, kiedy mój tato po prostu dał mi pozwolenie, proszę zrób zdjęcie. I on też kiedyś, mieszkając w Pławnej, fotografował i na przykład robił zdjęcie na pogrzebach, robił zdjęcia na ślubach. Jakby wszystko, co było mu bliskie w tej wsi, zostało gdzieś tam uwiecznione. Znaczy dla niego to nie było jakieś... Tak, także ja poczułam wtedy, że mogę sobie ukradkiem robić zdjęcia.
Można by traktować, myślę, ten cykl właśnie bardziej jako taką czystą dokumentację tego, co się działo w tamtych dniach i później, gdyby nie to, że tak zresztą jest też to wyeksponowane na wystawie, od czasu do czasu znajdujemy kompozycje zupełnie wyabstrahowane od całej sytuacji, od jakiejś narracji, jakiejś takiej sugestii bezpośredniej do tego, co się stało, do twojego brata, do historii. I dla mnie bardzo wymowne w tej pracy są zdjęcia pejzaży tego dziwnego miasta spowitego mgłą, jakimiś nocnymi światłami. I no, ja bardzo, bardzo cenię właśnie twoje te pejzaże fotograficzne. I powiedz mi, jak ty odbierasz i co dla ciebie znaczą w tym bardzo, tej bardzo emocjonalnej serii właśnie, co znaczy pejzaż, przyroda, ale też miasto.
A to jest dobre pytanie. Ja nie wiem, czy ja o tym myślałam wcześniej. Jakby to dla mnie, to jest jakieś takie naturalne dla mnie, ja sobie wcześniej z tego zdawałam sprawę, żeby fotografować pejzaże, właśnie krajobrazy. Bo to ja zawsze nie chciałam tego robić. Ale one wydają mi się, że jest ich aż tak dużo w tej serii, dlatego że one dają widzowi oddech. Że one dla mnie były takim momentem, kiedy okej, jest zdjęcie mojego taty, takie bardzo wesołe, które płacze na tym, no obok jest zdjęcie jakiegoś drzewa, jakiegoś takiego momentu oddechu dla widza, kiedy widz może swoje odczucia jakby na tę pracę też przelać. One dają widzowi trochę taką okazję też, żeby ta seria nie była taka zupełnie, że mnie dyktuje zupełnie, jak powinna być odebrana. I wydaje mi się, że ten pejzaż, czy te krajobrazy miejskie, one jakoś po pierwsze nadają kontekstu, a po drugie właśnie tak, ten moment.
Dla mnie one też dają właśnie bardzo dużo takiej bardzo nieoczekiwanej liryczności cyklu. I też podoba mi się sposób, jaki pokazujesz swoje rodzinne miasto, które jest w tej chwili miastem poprzemysłowym już, prawda? Bo tak, już przemysł się przeniósł z Kowar, ale też miastem uzdrowiskowym, tak? Z tego co wiem.
Konrad.
Nie jest miastem uzdrowiskowym, ale jest takim miastem, które przychodzi z przemysłu w turystykę.
Co ty, nie żartuj. Nie, Kowary w ogóle mają pecha. To miasto ma pecha, bo tam było dużo przemysłu, to wszystko jakoś tam się pozamykało, ale one są koło Karpacza, 7 km od Karpacza, więc Karpacz przejmuje całą turystykę. Kowary próbują, ale nie wychodzi.
Tak, to prawda.
Tak, tam jest jakieś jedno czy dwa uzdrowiska. Kiedyś tam jeszcze tam coś było, tak, bo w Kowarach się produkowało ubrań też, żeby wydobywało ubrań. To jest też kolejna tajemnica, taka Kowarów się nie mówi, tam jest ponoć nadal duże promieniowanie. Tam jest tam ileś, chyba 15 czy 13 wejść do tych sztoni, gdzie tam od czasu do czasu ktoś tam wpadł. Więc to są właśnie Kowary. Ja nie wiem co tam się dzieje, ale za każdym razem, kiedy przyjeżdżam, to miasto jest coraz bardziej puste. Nawet Cyganie się wyprowadzili. Była taka jedna ulica cygańska, nawet Cyganie są w Londynie. Tutaj mieszkają, mieszkali wtedy jeszcze. Wtedy, jak chodziłam do szkoły średniej, czy nawet jak jeszcze byłam na studiach i przyjeżdżałam, było jeszcze więcej osób, ale teraz nie wiem. Teraz nawet już gdzie nikt lusterka nie ukradnie z samochodu, już nie ma, wszyscy wiemy. Także Kowary mają pecha po prostu. Chociaż starówka jest ładna, jakby...
Twoimi rodzicami, którzy się pojawiają na tych zdjęciach, tymi śladami właśnie po twoim bracie, ale też właśnie samymi Kowarami, pojawiają się jeszcze inni bohaterowie tego cyklu, czyli przyjaciele, koledzy twojego brata.
Tak. Gdzie oni są dalej. Tutaj wrócę troszkę. Jakby zaczęłam fotografować, zaczęłam robić te zdjęcia, i ten projekt chyba nigdy nie zobaczył światła dziennego, gdybym w tym czasie nie była na studiach. I gdyby moi wykładowcy nie zapytali się mnie, co ja tak naprawdę robiłam, kiedy mnie nie było przez 2 miesiące w Polsce, czy ja planuję te studia rzucić, czy też jakby coś mam do zaoferowania jednak, czy coś tam zrobię. No i ten materiał jakby wtedy zaczął być edytowany, wtedy ten materiał został rozpoznany jako projekt. Jakby on wcześniej nie był projektem. I podczas tych studiów ja wielokrotnie wracałam do Kowar i fotografowałam i jakby takim ci chłopcy, najbliżsi znajomi mojego brata, oni mi pokazali, ja spędzałam z nimi dużo czasu, więc oni mi pokazali, jak Max żył, jak to jego życie wyglądało, ja już mieszkałam w Anglii. On, jak on się stał 13-latkiem i stał się bardziej interesujący, jeszcze jakby z dziecka stał się nastolatkiem i miał coś do powiedzenia, jakieś zainteresowania, coś tam się działo, to on jakby odszedł. Ja jakby nie żyłam, nie przeszłam tego z nim, nie widziałam, jak to się działo. Więc ta grupa chłopców mi po prostu pokazała, mnie zabrali do lasu, do bazy, pokazali mi, co on kupił, co on się ubierał, co on powiedział. Jakby oni mi dali trochę takiego widoku na jego życie. Ale potem się okazało, że oni tak naprawdę są, i Max też, oni wszyscy byli bardzo interesujący, dlatego że oni wszyscy nosili mundury od czasu do czasu, które były dokładnymi replikami mundurów, jakie armia amerykańska nosiła w Wietnamie, tej najbardziej niesławnej wojnie. Tak, i po studiach otrzymałam nagrodę Deutsche Banku i dostałam grant i mentora, żeby kontynuować pracę nad tym projektem. Więc on się troszkę bardziej stał o Polsce zmieniającej się, Polsce, która... czy kulturze amerykańskiej, która penetruje kolejny kraj. Jakby jesteśmy kolejnym liście. To jest jakby pierwsze pokolenie urodzone po upadku komunizmu. Jakby to, że oni są zainteresowani armią amerykańską, czy zainspirowani ideałem żołnierza, właśnie amerykańskiego z filmów, propagowanego przez filmy takie jak Born on the 4th of July, or Full Metal Jacket, to jakby... Tak. jakby ma to sens. Tak, więc oni się pojawiają i jakby, no, pomiędzy krajobrazami. Konrad się pojawia, mój tato też. Pojawia się mojego taty perpetuum mobile, czyli próba taty wyprodukowania maszyny, która będzie produkować energię sama. Będzie, tak, ale to jest, na razie to jest rzeźba.
Bo, no właśnie, ten cykl, mimo że wyszedł od no, historii i tego przeżywania żałoby tak naprawdę, cały czas trwa i właśnie, tak jak mówisz, rozwija się w kilka równoległych historii.
Tak, bo tam jest, jest trzech chłopców, jest trzech bohaterów, którzy tam sobie siedzieli na łące na jednym zdjęciu, na jednym ze zdjęć. I jakby próbuję ich teraz odszukać i zobaczyć, co oni robią. Ten chłopiec, Żabot, on zniknął. Stał się punkiem, pożyczył pieniądze i zniknął, więc udało mi się znaleźć tylko jego pokój i tatę, który nie wie, gdzie on jest. Także to się nie do końca wiem, co, nie do końca wiemy, co się teraz z nim dzieje. A kolejny chłopiec będzie profesjonalnym żołnierzem.
Przepukty militarne.
Tak.
Fascynacje zero.
Tak. A trzeciego próbuję złapać. Unikam go. To jest właśnie podczas ostatniej wycieczki, oprócz tego, że fotografowałam chłopców, fotografowałam też mojego taty i mojej mamy pasję. I to jest właśnie miejsce, gdzie mój tato pracuje. On ma małą elektrownię wodną, którą zrobił gdzieś tam sam. I on tak właśnie w taki sposób sobie pracuje i żyje. Ale to, co mi się najbardziej podobało, to są jego rzeźby, takie nie do końca... jak to się mówi, że to są nieintencjonalne. Takie nieintencjonalne aranżacje przy pracy.
Jak twoi rodzice odbierają twoje zdjęcia? Jak właśnie fotografujesz ich kolekcje i miejsca pracy, tajne projekty?
Tajne projekty, tak. Czy mamy buty, czy taty buty? Jakby, mój tato chyba nie do końca wie, co ja robię. On nie do końca wie, co ja robię. A moja mama też nie do końca wie, ale się stara. Ale to było fajne, bo na otwarciu przyszła moja mama, przyszła kuzynka, której nie widziałam 10 lat. I siedzimy wszyscy tam na ławeczkach i przyszła Marta Smolińska, która napisała, która jest kuratorką z Poznania i napisała świetną w ogóle recenzję wystawy, którą polecam. O pustce, obie myślimy, że jest fajna. I siedzi moja mama i siedzi kuzynka. I kuzynka się pyta, Krystyna, powiedz mi, jak to się stało, że twoja córka została artystką. I ta Marta Smolińska tak słucha, mówi, to chyba musi być mama, taka obczaja. I mama mówi, wiesz co, ja tak do końca to nie wiem, bo ona się nigdy niczym nie interesowała. Także, no.
Powiedz mi jeszcze, czy no właśnie to jeden z twoich dwóch projektów w toku, czy planujesz zakończenie tego projektu?
Wydaje mi się, że bardzo fajnie byłoby na tym etapie złapać tego trzeciego chłopca i to jakoś tak fajnie podsumować z takim appendixem ostatnich zdjęć.
On zdaje się wyjechał, prawda, też z Polski.
Wyjechał z Polski.
Tak, są przykłady różnych możliwych losów w późniejszym wieku.
Tak.
Tych kolegów.
Tak, ale on chyba wróci. Mm-hmm. On tak, dotrze do nas, zobaczymy. Także tak, no bo jeden jakby zniknął, został punkiem i zniknął. Jeden zostanie żołnierzem, a jeden wyjechał do pracy za granicą. Także no, masz rację, tak podsumowuję zupełnie te trzy różne, te trzy historie, podsumowują bardzo fajnie ten projekt. I wydaje mi się, że fajnie byłoby go mam propozycję, żeby zrobić książkę i mam nadzieję, że to się uda. Ale czy ja przestanę fotografować, nie wiem. I czy... I dlaczego na przykład w wieku 60 lat nie wydać tej książki ponownie? Bo ten, jakby ten projekt, naturą tego projektu jest to, że to, jakie zdjęcia są pokazywane, jak one są prezentowane, to tutaj widzicie, to jest najbardziej finalna wersja. To jest... bo one były pokazywane najpierw jako pokaz slajdów, najpierw, potem w różnych innych rozmiarach. Jakby bardzo długo zajęła mi edycja tego projektu, jakby, dlatego że on jest tak osobisty, że niektóre zdjęcia znaczyły dla mnie więcej niż dla widza. I jakby gdzieś ten czas musiał upłynąć, żeby móc tę pracę pokazać i z ilość osobami się skonsultować. I to jakby bardzo jestem zadowolona z tego, jak to wygląda właśnie w miejscu projektów Zachęty. To jest najlepsza wystawa tego projektu do tej pory. I wydaje mi się, że na tym etapie jestem chyba, mam wystarczający dystans, żeby z niego powstała książka. Bo wydaje mi się, że jest pewna linearność i że jako książka ten projekt powinien być też linearny, pokazany.
Zwieńczenie.
Tak.
To w zasadzie mam już ostatnie pytanie a propos tego, co jest w toku, czyli jakie masz teraz plany i nad czym pracujesz?
Nad czym pracuję? Pracuję nad mam tutaj nowych bohaterów filmu, nad którym pracuję, właśnie tutaj w Piechowicach. I jak również edytuję prace, które wykonałam w Himalajach ostatnio w górach. Także na razie tak powoli. I jadę do Tokio w sobotę, niedzielę. Będę pracować nad architekturą w Tokio. Architekturą, połączenie architektury i jedzenia. Zobaczymy. Ale nic nie mówię, zobaczymy.
To ja dziękuję. Czy mają Państwo jakieś pytania może?
Nie ma odważnych.
Nie ma odważnych.
Nie ma odważnych.
To w takim razie bardzo dziękujemy. Myślę, że jeszcze przez chwilę, jeśli ktoś nie jest na tyle odważny, żeby mówić publicznie, to Alicja jeszcze tutaj przez chwilę będzie i myślę, że będzie okazja, żeby porozmawiać chwilę. I dziękujemy, zapraszamy do obejrzenia wystawy tym, którzy jeszcze nie widzieli i ewentualnie ponownie. Tutaj jeszcze w pokoju obok mamy jakieś napoje i poczęstunek. Dziękuję.
Super, dziękuję.